Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów.
Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/podcastwojennehistorie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie buycoffee.com/podcastwojennehistorie. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o tym, co działo się na polskim niebie latem 1944 roku, bo tam działy się moim zdaniem rzeczy dosyć osobliwe. To jest okres, kiedy Niemcy na wszystkich frontach już się cofają. Luftwaffe walczy na zachodzie, ale z niewielkimi sukcesami. Natomiast na wschodzie, latem 1944 roku, kiedy rozwija się ta wielka radziecka ofensywa z Białorusi i z Ukrainy, okazuje się, że to Niemcy mają przewagę powietrzną. I radziecka ofensywa jakimś cudem odnosi sukcesy, ale w warunkach, kiedy to Niemcy mają przewagę w powietrzu. Jak doszło do tego fenomenu?
Tak jest, Kamilu. Armia Czerwona w roku 1944 jest tą stroną inicjatywną, ofensywną. Ona prowadzi kolejne ofensywy na zachód i Niemcy rzeczywiście cofają się, są bici, ponoszą klęski. I tak jak to mówiono w roku 1943 na okupowanych ulicach polskich miast, Niemcy leżą na wszystkich frontach. Po prostu ponoszą klęski. No i latem 1944 roku nie inaczej jest na froncie wschodnim w wyniku operacji Bagration w czerwcu 1944, a potem w lipcu 1944 roku w wyniku uderzenia wojsk pierwszego frontu ukraińskiego Armii Czerwonej na Wołyniu i w Galicji, no armia niemiecka zostaje wypchnięta do środkowej Polski, ponosi serię kolejnych klęsk. Natomiast specyfiką frontu wschodniego jest to, że tam lotnictwo odgrywa nieco inną rolę niż na zachodzie, i nieco inną rolę niż nad Rzeszą. To znaczy ta wielka wojna powietrzna toczy się na zachodzie, toczy się nad Rzeszą, natomiast na wschodzie dominuje lotnictwo radzieckie, które przewyższa Niemców wielokrotnie liczebnie i realizuje swoje określone cele, ale jest bardzo nieefektywne. No ale jak jeszcze Rosjanie rozpoczynają własne ofensywy, to są w stanie skomasować bardzo duże liczby jednostek lotniczych na wąskich obszarach i trochę traktują własne lotnictwo jak artylerię, czyli taki walec ogniowy, tylko w tym wypadku postaci lotnictwa, czyli bomb, rakiet zrzucanych z bombowców, ze szturmowików, towarzyszy temu natarciu Armii Czerwonej. Tyle tylko, że o ile na lądzie Niemcy są bici i to przynosi efekt, o tyle ich lotnictwo nie jest niszczone. Znaczy Armia Czerwona, WWS, siły powietrzne radzieckie nie są w stanie wywalczyć panowania w powietrzu na froncie wschodnim. To jest ta zasadnicza różnica pomiędzy frontem wschodnim a zachodnim, że to lotnictwo niemieckie nie daje się zepchnąć z nieba. Natomiast ofensywy radzieckie mają to do siebie, że mają jakiś punkt startu i wtedy przez krótki czas to lotnictwo radzieckie bardzo intensywnie oddziałuje, a potem armia lądowa odnosi sukces i prowadzi natarcia w kierunku zachodnim. I im bardziej to natarcie jest skuteczne, im bardziej wojska Armii Czerwonej wlewają się na zachód, tym bardziej zaczynają się stopniowo odrywać od własnego zaplecza logistycznego, od baz lotniczych i tak dalej, co powoduje, że bardzo szybko idące do przodu wojska Armii Czerwonej tracą parasol ochronny własnego lotnictwa. Odwrotnie Niemcy, którzy się cofają, którzy są bici na lądzie, ale mają niezniszczone lotnictwo i kolejne bazy na obszarze operacji i bazy tyłowe, więc mogą się cofać z jednych dobrze zorganizowanych baz logistycznych w kolejne i ich projekcja siły jest cały czas na bardzo podobnym poziomie. W efekcie w roku 1944 na froncie wschodnim będziemy w paru miejscach obserwować bardzo nietypowe zjawisko. Otóż mamy paradoks. Armia Czerwona silna w wiele tysięcy samolotów, prowadząc ofensywę i prowadząc ją na lądzie skutecznie, w pewnym momencie nie tylko, że traci parasol własnego lotnictwa, ale zaczyna funkcjonować w warunkach dominacji w powietrzu przeciwnika. I latem 1944 roku na froncie wschodnim, na określonych obszarach w określonym czasie, z tym właśnie mieliśmy do czynienia, że Luftwaffe potrafiło wywalczyć okresowo, krótkotrwale co prawda, na ogół na okres kilku tygodni, przewagę w powietrzu nad lotnictwem Armii Czerwonej, co jak weźmiemy statystyki liczebne, tak, ile samolotów mają Niemcy i ile mają Rosjanie i jaka jest sytuacja strategiczna i operacyjna, można by powiedzieć, że jest czymś zdumiewającym, bo oto nacierający nie ma dominacji w powietrzu. I ktoś powie, no ale jak nie ma dominacji w powietrzu, no to jak może odnosić sukces? No właśnie o to chodzi, że kiedy traci tą dominację w powietrzu, to możliwości skutecznego działania Armii Czerwonej na lądzie zaczynają szybko się wyczerpywać. I latem 1944 roku właśnie w Polsce, w lipcu i sierpniu 1944 roku, a dokładnie w trzeciej dekadzie lipca i w pierwszej dekadzie sierpnia, czyli mówimy o okresie 3 tygodni mniej więcej, w tym właśnie okresie na linii Wisły, kiedy Armia Czerwona weszła do środkowej Polski i dotarła do linii Wisły, dotarła tam w warunkach dominacji w powietrzu niemieckim, co skończyło się tym, że Armia Czerwona nie mogła realizować tak swoich planów, jak chciała, bo miała niewydolne w tym momencie lotnictwo, niewydolne zaplecze logistyczne i Luftwaffe latem 1944 roku odegrała bardzo ważną rolę w spowolnieniu, a miejscami w zatrzymaniu ofensywy Armii Czerwonej na linii Wisły. Stąd to określenie łabędzi śpiew Luftwaffe, kiedy to Niemcy po raz ostatni w II wojnie światowej przez działania swojego lotnictwa odniosą wyraźne sukcesy na polu zgoła operacyjnym. W tym wypadku w obronie, atakując nacierającego, ale pozbawionego własnego lotnictwa przeciwnika, zdołają go najpierw spowolnić i potem pomogą wojskom lądowym w jego zatrzymaniu. Oczywiście linia Wisły, kwestie logistyczne, to wszystko się ze sobą zazębia. To nie jest tak, że to dzięki tylko i wyłącznie Luftwaffe udało się Armii Czerwoną Niemcom na linii Wisły zatrzymać. Tak nie było, ale Luftwaffe była niezwykle ważkim czynnikiem, który pomnażał niemiecką zdolność do obrony. Bo często bywało tak, że oddziały niemieckie na lądzie były bardzo słabe i potrzebowano wielu dni, żeby ściągnąć w dany zagrożony rejon dodatkowe siły osłonowe. Potrzebny był więc czas. I ten czas czasami Niemcom dawało właśnie Luftwaffe, które odegrało olbrzymią rolę w tej fazie radzieckiej ofensywy, a oczywiście, jak się domyślasz, po wojnie radzieccy historycy nie byli specjalnie zainteresowani, żeby po pierwsze wykazać, jak nieefektywne było radzieckie lotnictwo w II wojnie światowej, a po drugie wykazać, że no, doszło do paradoksu, że lato 1944 roku kojarzy nam się z niepowstrzymanym sukcesem Armii Czerwonej. A w rzeczywistości była to seria operacji, które zaczynały się, miały swoje epicentrum, a potem zdolności do dalszego natarcia wyczerpywały się.
Czyli Luftwaffe zyskała tą przewagę powietrzną latem 1944 roku nad Polską nie dlatego, że zmiotła radzieckie lotnictwo z nieba, wystrzelała wszystkie samoloty latające gdzieś tam nad polem walki, zniszczyła lotniska, tylko po prostu radzieckie lotnictwo ze względu na swoją niewydolność logistyczną przestało latać, tak?
W ogólnym ujęciu lepiej bym tego nie oddał. Znaczy lotnictwo radzieckie potykało się o własne nogi i to był główny czynnik, że go w pewnym momencie nad tą Wisłą zabrakło. Niemcy oczywiście zadali radzieckiemu lotnictwu dosyć duże straty, ale na wschodzie jakby to było naprawdę nieistotne. Znaczy walki powietrzne, które dzisiaj bardzo rozbudzają wyobraźnię. Jak weźmiesz książki o wojnie powietrznej, to wielu autorów skupia się właśnie, że jakiś Helmut z jakimś Johnem czy z jakimś Iwanem gdzieś się w walkę kołową na jakichś samolotach wdali i co z tego wynikło, że ten wystartował o 11.07, zestrzelił tego, wrócił i tak dalej. Oczywiście to jest ważny element wojny powietrznej, ale w wymiarze operacyjnym nie najważniejszy, bo najważniejszy jest to, jak lotnictwo oddziaływało na pole walki w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli na przykład czy pomagało własnym wojskom lądowym zwyciężać, bronić się skutecznie, nacierać i tak dalej. Dla zarówno Rosjan, jak i Niemców najważniejsze na froncie wschodnim były walki lądowe i Rosjanie w ogóle nie zwracali uwagi na Niemców w powietrzu. No, Niemców było parokrotnie mniej i oczywiście wyprawy bombowe, szturmowe musiały mieć osłonę myśliwską. Mówię o lotnictwie radzieckim, bo było wiadomo, że gdzieś 1 na 5, 1 na 8 misji spotka przeciwnika. Pozostałe 7 misji nie spotka przeciwnika w powietrzu. Więc te myśliwce musiały eskortować te Iliuszyny, te Douglasy i Petlakowy w ramach misji bojowych, bo było wiadomo, że gdzieś te niemieckie myśliwce się pojawią i zaatakują. Natomiast ich pojawienie się miało charakter incydentalny. 90% misji, jakie wykonywano, mówię o Rosjanach, one nie spotykały w powietrzu przeciwnika. Najważniejsze było więc wykonanie misji wsparcia bezpośredniego pola walki albo porażenia zaplecza w strefie tyłowej przeciwnika. Niemcy rozumowali trochę podobnie, to znaczy oni wysyłali własne myśliwce celem kąsania tych wypraw przeciwnika, ale też wiedzieli, że z racji olbrzymiej dysproporcji liczebnej przechwycą tylko wybrane misje przeciwnika. Mogą im zadać bardzo ciężkie straty, ale to będzie 5, 10, może 15% przeciwnika, który w ogóle pojawi się tego dnia w powietrzu, a reszta w ogóle nie zobaczy tych czarnych krzyży na niebie. W związku z czym jednostki myśliwskie oczywiście wykonywały właśnie przede wszystkim to, czyli działanie na niszczenie lotnictwa przeciwnika, ale dla Niemców też kluczowe były misje szturmowe i bombowe, czyli tak naprawdę robili to samo co Rosjanie, czyli tutaj po stronie radzieckiej startowały Iliuszyny 2, które wykonywały misje wsparcia i atakowania celów naziemnych, a po stronie niemieckiej startowały te Focke-Wulfy szturmowe, odmiana Focke-Wulf 190F, odmiana G, czyli uzbrojone w rakiety, w bomby, w działka i też cel najważniejszy, spotkać te radzieckie czołgi, kawalerii, kawalerię, piechotę, artylerię, samochody i w to strzelamy. No i plus oczywiście bombowce horyzontalne, które miały niszczyć na tyłach zaplecze przeciwnika, czyli przede wszystkim węzły kolejowe, stacje kolejowe, żeby Rosjanie nie mogli dowozić zaopatrzenia tym wojskom, które idą do natarcia. W związku z czym obie strony latały trochę równolegle. Tyle tylko, że Niemcy bardzo szukali Rosjan w powietrzu i nie mieli żadnego problemu, żeby ich znaleźć, bo jeżeli się zaczynała kolejna ofensywa Armii Czerwonej, jeżeli Rosjanie robili w jeden dzień na przykład 1000 samolotolotów, czyli 1000 misji pojedynczego samolotu danego dnia, no to znaleźć przeciwnika w powietrzu w taki dzień nie było trudno. Więc Niemcy szukali Rosjan w powietrzu, natomiast Rosjanie Niemców nie szukali. Wychodzili z założenia, że szukać ich nie będą, bo sami się znajdą. Tylko problem polegał na tym, że to jest taktyka. Jeżeli nie szukasz przeciwnika, tylko czekasz, aż on przyjdzie do ciebie, no to on zawsze w momencie rozpoczęcia starcia może mieć przewagę. Oczywiście możesz go wykryć wcześniej i sam zaatakować, albo w czasie walki wezwać posiłki. Natomiast jednak jest tak, że Niemcy mogli wybierać sobie cele, więc oni narzucali warunki gry. Atakowali, odchodzili, no mieli lepsze samoloty, bo oczywiście latem 1944 roku zadebiutuje na froncie wschodnim całkiem udany radziecki myśliwec Ławłoczkin Ła-7 i my tu go w Polsce nad Wisłą będziemy wtedy oglądać właśnie latem 1944 roku. I to już będą takie myśliwce naprawdę groźne. Natomiast Niemcy mogą uciekać na swoich Focke-Wulfach, które co ciekawe Rosjanie nazywają Fokkerami. No Niemcy mogą się oderwać, odejść. W związku z tym ich straty są nieporównywalnie mniejsze. I to doskonale widać też w czasie walk powietrznych od Bugu do Wisły. Między 13 lipca a 15 sierpnia mamy w Polsce centralnej wielką bitwę powietrzną. Z jednej strony mamy u Niemców 6. flotę powietrzną, dowodzoną przez generała von Greim, a z drugiej strony mamy kilka radzieckich armii lotniczych. 6., 16., 2., 8. Na froncie ukraińskim dominująca jest przede wszystkim 2. Armia Lotnicza. To jest bardzo duży związek operacyjny, dlatego że ta 2. Armia Lotnicza, no to ona ma 3000 samolotów. Niemcy walcząc z Rosjanami mają w sumie około 1500 samolotów, natomiast Rosjanie jak tak wszystkie maszyny policzyć tylko przeciwko 6. flocie, to mają prawie 10 tysięcy maszyn, w związku z czym przewaga wynosi 8-10 do 1, ale ona nie jest reprezentatywna. Każdy niemiecki samolot musi latać co najmniej 3 razy na dobę, radziecki lata raz dziennie albo co 2 dni. W związku z czym to nie jest tak, że tu jest 10 tysięcy samolotów, a tu 1500 i 10 do 1 zawsze będzie. Tak nie jest, dlatego że Niemcy bardzo eksploatują intensywnie swoje maszyny, bo muszą, bo jest ich mniej, a Rosjanie, bo mają niewydolne zaplecze, nie mogą w ten sposób. Oni mogą pierwszego, drugiego, trzeciego dnia ofensywy tak latać, potem już nie mogą. I mamy, tak jak powiedziałem, po stronie radzieckiej to 2. Armia Lotnicza, ona ma te 3000 samolotów. Mamy też 6., 16. Armię Lotniczą. Na kierunku centralnego Bugu oddziałuje 6. Armia Lotnicza generała Połynina. Ona w połowie lipca ma na przykład 1400 samolotów. Rosjanie między Brześciem mniej więcej, a Zamościem rzucają do walki jakieś 3000 maszyn. Niemcy mają tutaj po drugiej stronie kilkaset własnych. No, to są z punktu widzenia frontu wschodniego klasyczne walki powietrzne, ale Rosjanie, jak zaczynają ofensywę 13 lipca pierwszy front ukraiński, 18 lipca lewe skrzydło pierwszego frontu białoruskiego, no to oni jeszcze na początek są bardzo aktywni, bo ta 6. Armia Lotnicza ma 1400 samolotów, ona ma jedną dywizję nocnych bombowców na po dwa, ma kilka korpusów mieszanych lotnictwa, gdzie są dywizje lotnictwa szturmowego, dywizje lotnictwa myśliwskiego, dywizje lotnictwa bombowego. No pierwsze, ten 18, 19, 20, 21 lipca, jak Rosjanie uderzają, no to wtedy są w stanie wygenerować z siebie dosyć duże siły. No na przykład 20 lipca, jak forsowany jest Bug, to Rosjanie na linii Sława Tycze, Włodawa, Chełm siłami 650 samolotów wykonują ponad 1400 samolotolotów. To jest jak na jeden dzień bardzo dużo. Rosjanie stosują takie loty grupami po eskadra, czyli na przykład leci, nie wiem, 6, 8, 12 szturmowców w podobnej liczebnie osłonie myśliwców. Nie jest tak, że nie wiem, leci nagle 100 bombowców radzieckich czy coś, tylko misji jest dużo, wykonywane są przez cały dzień takimi właśnie siłami, powiedzmy, eskadra. No to daje te 1400 samolotolotów na dobę 650 samolotami. Niemcy próbują powstrzymywać to natarcie, ale co oni tam mają? 20 lipca mogą rzucić na przykład 30 Focke-Wulfów z 4. Dywizjonu 54. Pułku Myśliwskiego. Mają też 3 eskadry z 1. Dywizjonu i sztabu 51. Pułku Myśliwskiego. No oni mają tak naprawdę przeciwko tej masie tych 650 samolotów mniej więcej 50 własnych myśliwców. Tak powiedzmy 35 Focke-Wulfów, 15, 20 Messerschmittów, no to staje do walki. Na przykład wystartowali na tych swoich Fokkerach, czyli na Focke-Wulf 190 pod dowództwem majora Wolfganga Spete, to jest dowódca 4. Dywizjonu 54. Pułku myśliwskiego. myśliwców niemieckich. Oni bazują wtedy w Lublinie i mają misję. Startują rano, leci kilkanaście samolotów szukać wroga. Nie trudno go nie zobaczyć. Wszystko między Lublinem, Chełmem, Wodawą jest bombardowane. W związku z czym tych Bostonów, szturmowików, Jakowlewów, Łabowczkinów, Erkobr, no lata tego bardzo dużo. No i Szpetę leci z tą eskadrą i wybiera sobie cel. I ta konkretna radziecka misja bombowa, szturmowa, myśliwska będzie miała pecha. Pozostałe wrócą. Bo to jest klasyczny przykład. 13 Korpus Lotnictwa Myśliwskiego. Wtedy wchodzi w skład 6 Armii Lotniczej generała Polonina i oni meldują, że tego dnia stracili 13 Jaków 9 i jednego Ła 5. Po prostu jedna z ich misji miała pecha, wpadła na Niemców, postrzelali się i na ogół dla Rosjan źle się to kończy. Niemcy mogą zameldować, że zestrzeli na przykład 10 czy 15 samolotów wroga. No sukces wielki, stracili na przykład jeden swój, wracają do tego Lublina, sukces wielki. No tylko problem polega na tym, że jeżeli stracili Rosjanie 10 samolotów, a poleciało 650, no to domyśla się, że to jest kwestia skali. 20 lipca Rosjanie stracili konkretnie 34 samoloty na linii Bugut, czyli mieli 4% strat. Niemcy są uciążliwi, kąsają, ale w gruncie rzeczy niewiele mogą jeszcze zrobić, bo jak Rosjanie lecą 650 samolotami, ofensywa się dopiero zaczęła, to są królami nieba. Tylko, że nie królami nieba w ten sposób jak Amerykanie czy Brytyjczycy, że zaraz stracimy każdy niemiecki samolot i one gdzieś tam będą się przemykać. Nie, nie. Niemcy też są królami nieba, tylko to jest cóż, no, można powiedzieć, że kąsają jak komary, a niedźwiedź idzie dalej. Dokładnie to samo powtórzy się dzień później. Ta 6 Armia Lotnicza dalej wykonuje swoje misje, ona ma już troszeczkę mniej, bo to jest 780 samolotolotów. Użyli w sumie ponad 500 maszyn tego dnia. Bóg zostaje sforsowany, ale znów ten 13 Korpus Lotnictwa Myśliwskiego, no, wysłał wiele misji. No i znowu ktoś miał pecha, bo znowu Szpetę i te jego fokery gdzieś tam poleciały, kogoś spotkały, zabiły. Reszta wykonała zadanie. No ale co to znaczy mieć pecha? No konkretny przykład. W tym 13 Korpusie Lotnictwa Myśliwskiego masz 193 Dywizję Lotnictwa Myśliwskiego, a w niej 515 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego pułkownika Grigorija Gromowa. Oni akurat 21 lipca mieli pecha. 10 Jaków 9 spadło, 9 pilotów zginęło. Pułk zdekapitowany. Po prostu 515 pułk tego dnia nie miał szczęścia, ale kilkanaście innych pułków miało. Po prostu no, Niemcy nie są w stanie, mimo że tego dnia zniszczyli właściwie w powietrzu 515 pułk, nie są w stanie odnieść zwycięstwa, no bo jest ich po prostu za mało.
To kiedy ci Rosjanie znikają z nieba?
No tak jak powiedziałem już, zwróć uwagę na różnicę w liczbie samolotolotów 6 Armii Lotniczej generała Połynina między 20 lipca a 21 lipca. 20 lipca podwładni Połynina zrobili 1442 samolotoloty dokładnie, zaangażowali 650 samolotów. 21 lipca było już użytych 550 samolotów, zrobili 770 samolotoloty. Zobacz, ofensywa trwa, a 6 Armia Lotnicza Połynina w ciągu doby robi o połowę mniej misji bojowych. Innymi słowy, Rosjanie są jak sprinter, a nie jak maratończyk. Oni nie mogą zagrać w 12-rundowym pojedynku bokserskim, w tym sensie, że w pierwszej rundzie są potworem, niedźwiedziem, są bardzo groźni. W drugiej są już o połowę słabsi. Na czwartą rundę już nie wyjdą, muszą podciągnąć rezerwy, muszą złapać oddech. Jak Armia Czerwona przewala się przez Bug i idzie na Wisłę, no to te lotniska radzieckie zostają nadal na wschód od Bugu. No i jeszcze dochodzi to, że Rosjanie już się wystrzelali z części zapasów. Oni przez krótki okres czasu osiągają bardzo duże natężenie w czasie przełamywania frontu, no ale potem już im nie idzie. I 22 lipca Armia Czerwona wchodzi do Chełma, 23 lipca podjeżdża pod Lublin. Ten 4 dywizjon 54 pułku myśliwskiego Luftwaffe musi odlecieć, musi się ewakuować pilnie za Wisłę. Tylko, że Niemcy mogą odejść z lotnisk Radzyń, Lublin, i tak dalej, mogą odejść do Warszawy, do Radomia i tak dalej. Mają po prostu gdzie się cofnąć. Rosjanie będą potrzebowali czasu, żeby po pierwsze przebazować swoje samoloty na zdobyte bazy niemieckie, po drugie do tych baz trzeba podciągnąć paliwo, bomby, amunicję do samolotów, części zamienne, silniki i tak dalej. I Niemcy odskakują za Wisłę. Ta wielka ewakuacja to jest 22 lipca 1944 roku, a Armia Czerwona idzie za nimi, ale ta lądowa, to lotnictwo zaczyna gdzieś tam odstawać radzieckie, no i jak ręką uciął. To jest tak, 20 lipca Armia Czerwona na kierunku lubelsko, tam zandomierskim wykonują, tak jak powiedziałem, po 1400 misji. 25 lipca właściwie nic nie poleciało. Wiesz, jak weźmiesz ogólną statystykę, no 25 lipca cała 6 Armia Lotnicza zrobiła 240 samolotolotów. Wszystkich, łącznie z nocnymi bombowcami i tak dalej. 247. 29 lipca Armia Czerwona jest już nad Wisłą. Szykuje się do forsowania. 6 Armia Lotnicza robi tego dnia 103 samolotoloty. Czyli robi 14 razy mniej niż jak forsowali Bug.
No i właśnie, jak tą sytuację wykorzystuje Luftwaffe? Co oni wtedy robią z tymi biednymi żołnierzami Armii Czerwonej, pozostawionymi de facto bez osłony i wsparcia lotniczego?
No, ja ci powiem, że najkrócej odpowiadając na twoje pytanie, można powiedzieć, że wyroili się jak szerszenie. To znaczy, im bardziej spadała liczba samolotolotów i misji ze strony lotnictwa radzieckiego, tym zaczęła gwałtownie rosnąć w sposób w ogóle jak na Niemców niespotykany liczba ich misji. No bo co się stało? Po pierwsze, dowództwo stwierdziło, że jest olbrzymi problem, gigantyczna katastrofa. Wojska lądowe się posypały. Do tej pory można się było oszczędzać, latać może trochę mniej, ale no, sytuacja na froncie jest dramatyczna. Rosjanie wchodzą jak w masło i będziecie latać po 3-4 razy dziennie. Trzeba zatrzymać te czołgi, samochody przeciwnika. No skoro lotnictwo przeciwnika zniknęło, to będzie tylko łatwiej. My mamy te szturmowce, mamy jeszcze sztukasy w wersji przeciwpancernej, wersji szturmowej, bombowce, no wszystkie ręce na pokład. Czyli Niemcy z każdym dniem będą zwiększać swoją aktywność w powietrzu, a tak jak powiedziałem, oni nie są bynajmniej słabi, bo mają tu kilka dywizjonów szturmowych, kilka dywizjonów bombowych, kilka dywizjonów myśliwskich, tych ostatnich akurat paradoksalnie najmniej. No i rzeczywiście te szturmowe Focke-Wulfy będą robiły po parę misji dziennie, sztukasy będą robiły po parę misji dziennie. Na przykład bombowce horyzontalne, to był taki czwarty korpus lotniczy, Niemcy tam mieli kilka pułków bombowców, na Henkla 111 latały i mieli jeszcze pierwszy pułk lotnictwa bombowego, który stacjonował w Prusach Wschodnich i on latał na Heinklach H-177. Jak Armia Czerwona wtłoczyła się do środkowej Polski, czyli można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy do wschodniej Polski, czyli Polesie, Podlasie, Lubelszczyzna, wschodnia Małopolska, no to te bombowce horyzontalne zaczęły atakować miasta dopiero co zajęte przez Armię Czerwoną i to dla Niemców miało taki gorzki posmak, bo na przykład bombowce horyzontalne skierowano na Łuków, dlatego, że niemiecka druga armia wojsk lądowych, broniąca się na linii Brześcia-Białego Stoku, ona miała w Łukowie swoje magazyny, wielkie magazyny amunicji, paliwa, części broni. No i ponieważ Rosjanie przełamali się na Bugu, to trzeba było się gwałtownie cofać i ten Łuków zostawili. No i się bali, żeby zaraz Rosjanie nie zaczęli tankować swoich samochodów ich benzyną i nie zaczęli wykorzystywać tych zapasów. No to wysłali te bombowce na Łuków. W sumie kilkaset samolotolotów wykonano na ten Łuków i po prostu ten Łuków straszliwie zniszczono. Niemcy bombardowali własne składy materiałowe, a przy okazji całe miasto. Więc Łuków przeżył straszliwe naloty bombowe i w dużej mierze został zniszczony. Z jednej strony chodziło o to, żeby zniszczyć składy materiałowe własne, żeby nie wpadły w ręce przeciwnika, ale z drugiej strony chodziło o to, żeby zniszczyć miasto. No jak zniszczysz miasto, żeby ono było nieprzejezdne, żeby po prostu oddziały nacierających wojsk Armii Czerwonej nie mogły tak łatwo przez taki Łuków przejść. No i Łuków był takim, można powiedzieć, celem operacyjnym, bo tam w nocy poleciały bombowce. Natomiast każdego dnia Niemcy wykonywali coraz więcej misji taktycznych, których celem było przede wszystkim atakowanie kolumn wojsk naziemnych Armii Czerwonej. To było takie polowanie na czołgi troszeczkę. Tam dominowała pierwsza dywizja lotnicza niemiecka. I tutaj można przytoczyć trochę niemieckiej statystyki. Na przykład 25 lipca, to właśnie tego dnia Armia Czerwona doszła do Wisły. I ta pierwsza dywizja lotnicza niemiecka, ona przeprowadziła 471 samolotolotów. Czyli ta jedna niemiecka dywizja lotnicza, oczywiście nie ma porównania między niemiecką dywizją lotniczą, a radziecką dywizją lotniczą. Niemiecka dywizja lotnicza to jest zgoła jak korpus, by nie powiedzieć jak armia lotnicza. No ale ta jedna niemiecka dywizja lotnicza przeprowadziła 25 lipca, jak Rosjanie właśnie tego dnia doszli do Wisły, więcej misji bojowych niż 16 i 6 armia lotnicza przeciwnika na całej strefie od Lublina po Białystok. To pokazuje, że po prostu Rosjanie zniknęli z nieba. Było ich dużo, dużo, dużo i nagle nie ma. I takich mniej więcej nie będzie 3 tygodnie, powiedzmy. To się zmieni w połowie sierpnia. No i tego 25 lipca pierwsza dywizja lotnicza wykonuje 471 samolotolotów i między innymi szturmowe Focke-Wulfy robią 118 samolotolotów, a z kolei Junkersy Ju-87, też wówczas samoloty szturmowe, robią 137 samolotolotów. Do tego jeszcze latają właśnie te eskadry takie przeciwpancerne, czyli pancerjegerskie na Ju-87G z tymi takimi armatkami 37-mm, które są podwieszone pod skrzydła, 61 misji. Myśliwce szukają przeciwnika, startują 126 razy, tylko niemiecki myśliwiec jak nie spotka przeciwnika w powietrzu, to po prostu zaatakuje cel na lądzie, a celów na lądzie nie brakuje. I jeszcze dodatkowo są misje rozpoznawcze. Niemcy rozpoznają zarówno myśliwcami, czyli M109 w wersji rozpoznawczej, jak i klasycznymi samolotami rozpoznawczymi, czyli tymi Focke-Wulfami 189, dwusilnikowe samoloty rozpoznawcze, które nazywano ramami. Czyli masz tutaj loty różnych typów niemieckich samolotów taktycznych i one robią 471 lotów 25 lipca. I Niemcy się stopniowo nakręcają. Tu apogeum ich aktywności w powietrzu to jest 28 lipca 1944 roku. Tylko pierwsza dywizja lotnicza robi wtedy 500 samolotolotów w dobę. to już wtedy jest, słuchaj, mniej więcej dwa razy tyle, co Rosjanie robią. I oczywiście 500 samolotolotów jak na jedną dywizję lotnictwa taktycznego, to już jest jak na Niemców naprawdę sporo. Punkty ciężkości to jest podchodzące oddziały radzieckie pod Warszawę, pod Siedlce, walki na linii Wisły. Na przykład szturmowe Focke-Wulfy 190, one atakują 168 misji, Junkers Ju-87 to jest 137 ataków szturmowych plus jeszcze 40 misji tych Ju-87G, czyli strzelamy z tych armatek przeciwpancernych do czołgów. 124 razy startują myśliwce, 35 misji rozpoznawczych i tak dalej, i tak dalej. No, można by powiedzieć, że oddziały Armii Czerwonej są w kropce. Odnieśli wspaniały sukces, przełamali się na Bugu, wchodzą w wolną przestrzeń operacyjną, robią po kilkadziesiąt kilometrów dziennie, no ale gdzie jest własne lotnictwo?
No właśnie, o to chciałem spytać. Jak te wyjątkowo intensywne działania Luftwaffe odbiły się na sytuację radzieckich wojsk lądowych? Jak bardzo oni odczuli to, że ich lotnictwo, czyli lotnictwo radzieckie, zniknęło z nieba?
Może tak doprecyzujmy, że ono zniknęło, ale w tym sensie, że po prostu w wymiarze statystycznym jego aktywność została zredukowana o 90%. Bo ktoś zawsze powie, jak to zniknęło, zniknęło. No przecież jest wyraźnie meldunek, że tego dnia nad jakąś wsią doszło do jakiejś walki powietrznej. No doszło, tak? Tylko chodzi o to, że jak na początku operacji wykonujesz po 1500 samolotolotów dziennie, a potem w 10 czy w 15 dobie ofensywy robisz tych samolotolotów 100 i twoja aktywność spadła, tak jak powiedziałem, 15 razy, no to z punktu widzenia oddziaływania operacyjnego zniknąłeś z nieba. I tak jest pod koniec lipca 1944 roku w Polsce. Zwłaszcza w natarciu na tym kierunku warszawskim, na tym kierunku radomskim, na tym kierunku pułtuskim. Tam po prostu lotnictwo własne znika troszkę z nieba i się strasznie dowódcy na ziemi denerwują. No gdzie to lotnictwo? Ściągać lotnictwo i generałowie, poszczególni dowódcy armii raportują do dowództwa frontu, że no jest problem dlatego, że przeciwnik oddziałuje bardzo silnie w powietrzu, a naszych nie ma. Rosjanie tracą płynność działania, bo często się myśli błędnie, że oddziaływanie lotnictwa polega przede wszystkim na niszczeniu przeciwnika. To jest oczywiście poniekąd prawda, ale równie ważne jak zniszczenie przeciwnika poprzez działania w powietrzu jest sparaliżowanie jego ruchu. Nawet jeżeli nie zniszczysz tych czołgów, ale uniemożliwisz im ruch, to dla swoich wojsk budujesz cenne wsparcie, bo przeciwnik, nawet jeżeli nie jest porażony, w sensie, że spłonął, wyleciał w powietrze, ale on nie może się ruszać, to znaczy nie jest w stanie wykonywać poprawnie działań zaczepnych, manewrowych itd. I niemieckie lotnictwo zaczęło opóźniać, paraliżować w pełni sprawność natarcia poszczególnych związków taktycznych Armii Czerwonej. I najlepiej to widać na przykładzie drugiej armii pancernej, która nacierała na Warszawę jako forpoczta, jako nazwijmy to taka mocna straż przednia Armii Czerwonej, szła na tą Warszawę, ale zaczęła mieć problemy z wykonywaniem zadań dnia, dlatego że ruszały czołgi do natarcia i nagle pojawiło się lotnictwo przeciwnika i trzeba było stosować bierną i aktywną obronę przeciwlotniczą, trzeba było się rozpraszać. I na przykład 3 godziny spędzić w jakimś lesie, nie można było z niego wyjechać, ruszyć dalej do przodu, no bo co 10-15 minut pojawiła się eskadra niemieckich samolotów, która gdyby wyjść z maskowania, gdyby ruszyć w drogę, no to mogła porazić własne wojska. Poza tym często się tak mówi, a ile samoloty zniszczyły czołgów? No, jakby tak spojrzeć dokładnie, to zarówno Niemcy, jak i Rosjanie meldowali, że tych czołgów, te ataki niemieckiego lotnictwa, tymi Focke-Wulfami, tymi Stukasami, nie zniszczyły zbyt wiele. W oficjalnych statystykach w ogóle pierwszego frontu białoruskiego za lato 1944 roku, czy w ogóle całym roku 1944, to niemieckie lotnictwo miało zniszczyć tylko kilkadziesiąt radzieckich czołgów. Dość powiedzieć, że Rosjanie twierdzili, że czołgów T-34 w pasie pierwszego frontu białoruskiego przez cały 1944 rok w wyniku ataków szturmowych i bombowych stracili 19. To nie jest prawdziwa statystyka, ale tu po prostu było czarno-białe widać, że te czołgi zostały zniszczone w wyniku ataków lotniczych. W rzeczywistości tych czołgów zostało zniszczonych więcej niż te kilkadziesiąt, ale jednak było to relatywnie mało. Natomiast atak lotniczy samolotu szturmowego na czołg na ogół go uszkadza, a nie niszczy. Bo to trzeba mieć dużo szczęścia, żeby atakiem szturmowym zniszczyć czołg. Trzeba go centralnie trafić bombą, bo jak bomba wybuchnie gdzieś z boku, no to może uszkodzić, ale nie zniszczy czołgu. Natomiast chodzi o coś innego. Czołgi były uszkadzane. Część załóg ginęła. One wychodziły na godzinę, dwie, 10, 12, dwie doby z walki. I to już była strata, co prawda nie bezpowrotna, ale czołg wychodził z boju. I to był jakby element kluczowy ataków samolotów na czołgi. W II wojnie światowej samolot nie był biczem bożym na czołg. Równo na froncie zachodnim, jak i na froncie wschodnim lotnictwo masowo czołgów nie niszczyło. Uszkadzało, tak, ale nie niszczyło. Natomiast lotnictwo było tym biczem bożym na pojazdy nieopancerzone. I kiedy ta druga armia pancerna szła na tą Warszawę, to radzieckie czołgi w większości nie oberwały od tych Focke-Wulfów i Stukasów, ale samochody ciężarowe, armaty i tak dalej już tak. Czyli były niszczone ciężarówki, były niszczone transportery opancerzone, były uszkadzane armaty i czołgi. Było rażenie zaplecza armii, czyli armia nie mogła się poruszać, no bo oprócz tych czołgów musiały jechać te ciężarówki, radiostacje i tak dalej. Te kolumny były szarpane przez lotnictwo niemieckie. I na przykład 28 lipca, kiedy Niemcy zrobili te 500 samolotolotów, to w większości z nich zrobili je w pasie natarcia II Armii Pancernej, co skutkowało tym, że tego dnia 8 Korpus Pancerny Gwardii nie wykonał zadania dnia, czyli radziecki Korpus Pancerny, bardzo silny związek taktyczny, miał nacierać w kierunku na północny zachód, ale tego konkretnego dnia przede wszystkim, oczywiście również z powodu tężejącego oporu niemieckiego na lądzie, ale w dużej mierze w wyniku oddziaływania lotnictwa niemieckiego nie był w stanie sprawnie przejść kilkunastu kilometrów w natarciu. Tylko powiem tak, 500 misji to dużo i mało jednocześnie, bo Armia Czerwona wlewała się prawie milionem żołnierzy w tą Polskę, wieloma tysiącami czołgów, armat, dziesiątkami tysięcy pojazdów, etc. Tak na marginesie, to już wspominałem o tym w odcinku o Stalinie na Powstanie Warszawskie, razem z Marcinem Cichowskim prowadzimy tutaj badania nad tym i mam nadzieję, że za jakiś czas będzie można przeczytać w publikacji, ile dokładnie było tych samochodów, czołgów, samolotów, bo no jakby te badania podstawowe prowadzimy, jest to samo w sobie bardzo ciekawe zagadnienie, no ale wracając do narracji, Armia Czerwona była bardzo liczna. Niemcy mimo wszystko, jak robili, nie wiem, 150 wylotów Stukasów i 150 wylotów Focke-Wulfów, no to oni mogli spotkać na swojej drodze w takiej misji 100, 200, 300 czołgów, ciężarówek i tak dalej. Tak mogli razić określone związki taktyczne. Pod Sielcami mocno się dostało drugiemu korpusowi kawalerii gwardii. W natarciu na Warszawę 8 Korpus Pancerny Gwardii dostał się pod samoloty niemieckie. Wcześniej na Białostoczyźnie, jak były walki, 65. Armia, 4. Korpus Kawalerii Gwardii też mocno dostały się pod niemieckie samoloty. I jak ktoś się dostał pod te niemieckie samoloty, to tak jak ten wspomniany 515 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, tego nieszczęsnego pułkownika Gromowa, no miał pecha. Ale Niemcy mogli spotkać na lądzie tak samo jak w powietrzu, tylko wybrane części Armii Czerwonej, a inne mogły skorzystać, nie miały tego pecha spotkać tych niemieckich samolotów i robiły swoje. 28 lipca jest tutaj bardzo charakterystyczny. Cały radziecki korpus pancerny, który, no trudno go ukryć, widać natarcie korpusu pancernego. Tego się nie da nie zauważyć, zwłaszcza jeżeli tak jak Niemcy masz dobre rozpoznanie lotnicze. I jest rozkaz z góry, słuchajcie, idzie korpus pancerny, atakujcie go. No to wszystko leci na ten korpus pancerny i ten korpus tego dnia ma pecha, ale jednocześnie gdzieś tam z boczku nad Wisłą jedna radziecka brygada pancerna z desantem piechoty na czołgach robi tego samego dnia, w ogóle bez kontaktu z przeciwnikiem, ani na lądzie, ani w powietrzu, kilkadziesiąt kilometrów i zajeżdża ich już tam gdzieś z boczku. No, Niemcy robią dużo, ale i takim samolotów nie starcza, żeby ogarnąć cały obszar operacyjny. Rosjan w powietrzu za bardzo nie ma, no ale tych Rosjan na ziemi jak mrówków, więc bierzemy punkty ciężkości, jak to mówią Niemcy, szwerpunkty. 25 lipca to był na przykład rejon Dęblina, 27, 28, potem 30 lipca to są podejścia pod Warszawę. Tylko Niemcy mają krótką kołdrę. Jednego dnia mogą mieć jeden szwerpunkt. Czyli jeżeli jakiegoś dnia zatrzymamy Rosjan tu, to tego samego dnia nie będzie nas gdzie indziej i oni zrobią progres gdzie indziej. To doskonale widać na podejściach do Warszawy. Jeżeli były takie dni, gdzie lotnictwo niemieckie skupiało się na przykład 28 i 31 lipca w rejonie Warszawy, to w tych dniach ewidentnie Rosjanom nie szło, bo Niemcy po prostu dominowali w powietrzu. Ale kryzysy były wszędzie. Jak podlecieli na linię Wisły, albo pod Białystok, albo pod Brześć, no to nie było ich wtedy pod Warszawą. No i tego dnia na przykład 8 Korpus Pancerny, który 28 lipca sobie nie radził, to 29-30 lipca radził sobie lepiej. Zależało od tego, gdzie Niemcy nakierują swoją uwagę, tam będą wyraźnie oddziaływać, ale tam, gdzie nie będą oddziaływać, to Rosjanie jeszcze szli do przodu.
Z jakimi stratami dla Luftwaffe zatem wiązało się to oddziaływanie i jak to bardzo wyczerpało niemieckie siły?
To jest bardzo ciekawe zagadnienie. My mamy czasami takie meldunki dekadowe tylko z Luftwaffe, no bo trzeba powiedzieć sobie wprost, że strasznie dużo dokumentów ci Niemcy w 1945 roku z tego Luftwaffe palili i bardzo wiele zostało zniszczonych. Natomiast ja powiem tak, no między 21 lipca a 31 lipca tylko pierwsza dywizja lotnicza niemiecka, ona miała dokładnie 3246 samolotolotów, co daje średnią te 320 misji na dzień, no ale pamiętamy, były te dni ewakuacji i tak dalej, były takie dni, gdzie latali po 500, po 400 misji na dobę. No i ich straty to są, można by powiedzieć, że z punktu widzenia tej intensywności żadne, dlatego że straty to jest około 30 samolotów. Czyli jeden samolot na 100 misji. To można by powiedzieć, że to są straty rzędu 1%.
Jak to jest możliwe?
Dwa zasadnicze czynniki odgrywają tu rolę. Po pierwsze, skoro, jak powiedzieliśmy, lotnictwo przeciwnika zniknęło z nieba, a de facto zredukowało swoją obecność w sposób zasadniczy, a Armia Czerwona naciera, to jej aktywna obrona przeciwlotnicza w natarciu jest mało efektywna. Dlatego, że co innego jak rozwijasz, nie wiem, stanowisko brygady artylerii, magazyny, dowództwo sztabu i tak dalej i pod podciągasz pułki artylerii przeciwlotniczej, przydzielasz im określone strefy działań, no to wtedy tworzysz sieć. Ale to możesz zrobić po pewnym czasie. Natomiast jak nacierasz, codziennie idziesz 20, 30, 40 kilometrów do przodu, no to te ciężarówki ciągną te armaty przeciwlotnicze 37, tam 85 metrów, to wszystko jest w ruchu. I jak ty przemieszczasz pułk artylerii przeciwlotniczej, tak jak całą armię, i nagle zza drzew na niskiej wysokości wyskakuje ci kilka Focke-Wulfów 190G i zaczyna do ciebie prażyć tam z działek szybkostrzelnych i rzucać bomby, to ty masz bardzo mały czas reakcji, bardzo krótki okres, kiedy ty możesz zacząć coś robić. No bo jasne, jak masz amerykański karabin maszynowy M2 na czołgu Sherman, możesz zacząć strzelać od razu, ale armaty 37-metrowej ciągnionej tak od razu nie rozstawisz, kiedy Niemcy pojawiają się powiedzmy na 15 sekund. Rzucą bombę, już ich nie ma. I to powoduje, że jesteś nieefektywny. A nie możesz wezwać własnego lotnictwa na zasadzie takiej, że dobra, prowadzimy natarcie, ale wszędzie gdzieś krążą nasze jednostki myśliwskie i one nawet jak nie zestrzelą tych Niemców, to zwiążą ich walką, oni nie wykonają swojego zadania. No nie masz parasola powietrznego, a twoja obrona przeciwlotnicza jest w marszu. W związku z czym Niemcy hulają. To się oczywiście w sierpniu skończyło, bo jak front się ustabilizował na Wiśle, to najpierw podciągnęła się radziecka obrona przeciwlotnicza, najpierw, a potem w połowie sierpnia w dużych ilościach wreszcie pojawiło się czerwone lotnictwo, to znaczy przebazowało się do nowych lotnisk między Bugiem a Wisłą, podciągnęło trochę zaopatrzenia, trochę paliwa, trochę w tym sensie, że no znowu zaczęło latać, ale to nie było to, co chciano, tak? Bo oni się wciąż borykali z olbrzymimi problemami logistycznymi. Natomiast kiedy podciągnęli to wszystko, to znowu zaistnieli, znowu pojawiły się radzieckie samoloty, znowu zaczęła im rosnąć liczba samolotolotów, ale w tym krytycznym okresie między tym 20 lipca a tym 10-15 sierpnia hulało Luftwaffe. Jeszcze mogło, ale nie tylko dlatego, że Rosjanie jeszcze nie podciągnęli OPL, tych lotnisk i tak dalej, bo ono hulało nawet jak oni to wszystko mieli. No ale nawet przy słabościach Armii Czerwonej Niemcy latać nie mogli, jak nie mieli benzyny. Sierpień 1944 roku to jest coś takiego, że najpierw na krótko zniknęło radzieckie lotnictwo z nieba w Polsce, a pod koniec sierpnia nagle równie gwałtownie zniknie niemieckie. Tylko że ono nie zniknie dlatego, że trzeba było się znowu gdzieś przebazować albo poniesiono jakieś straty. Ono po prostu zostanie zdekapitowane brakiem benzyny. I na przykład te wszystkie Heinkle 111, które tak bombardowały zaciekle ten Łuków, potem będą zaciekle bombardować Magnuszew i tak dalej, czyli między Bugiem a Wisłą wykonywały jeszcze w pierwszej połowie sierpnia bardzo dużo misji i też latały na przyczółek Baranowsko-Sandomierski i tak dalej. Kilkaset bombowców niemieckich z dnia na dzień po prostu stanie. Znaczy przyjdzie rozkaz, bombowce do konserwacji, bo nie ma paliwa. I pod koniec sierpnia na przykład do Wielkopolski Niemcy przebazują kilkaset Heinkli 111, postawią je tam na lotniskach, zakonserwują i zostawią, bo nie będą mieli już paliwa dla nich. I to będzie koniec Luftwaffe. Dlatego ja powiedziałem, że ten sierpień to jest ostatni miesiąc normalnej wojny w wykonaniu niemieckiego lotnictwa, bo to jest ostatni miesiąc wojny, kiedy Niemcy na wschodzie mają normalne lotnictwo bombowe i rażą nimi cele na tyłach Armii Czerwonej. Ale amerykańska ofensywa bombowa na Niemcy jeszcze z wiosny, a potem utrata Rumunii sprawi, że od września Luftwaffe będzie wyglądała już zupełnie inaczej.
Cały czas przewija się tutaj w naszych rozmowach wątek nieefektywności tego radzieckiego lotnictwa, ale jak zatem radziecka obrona przeciwlotnicza, która była bardzo rozbudowana, jak ona była skuteczna?
Jak już się jednak podciągnęła obrona przeciwlotnicza, to już było jednak Niemcom zdecydowanie trudniej, bo jeżeli chcesz porównać radzieckie myśliwce i radziecką obronę przeciwlotniczą i hasło efektywność, no to nie ma porównania. OPL naziemna była wielokrotnie bardziej skuteczna niż myśliwce radzieckie. To znaczy basowo rozbudowana OPL powodowała, że Niemcy musieli latać inaczej, zmieniać taktykę, to już było dla nich trudniejsze. Naziemna obrona przeciwlotnicza była jednak znacznie bardziej poważnym zagrożeniem dla Niemców, więc im dłużej gdzieś front stawał, im dalej obrony przeciwlotniczej było coraz więcej i więcej, tym Niemcy mieli coraz większy problem. Czyli Niemcy mieli szansę przede wszystkim pokazać swoje możliwości wówczas, kiedy walka miała charakter manewrowy, a Rosjanie słabowali z punktu widzenia logistyki. No natomiast jeszcze w sierpniu Niemcy potrafili coś pokazać nad tą Wisłą. To jest ostatni miesiąc, gdzie ich aktywność lotnicza jest bardzo duża. Po raz ostatni to im pomoże w ustabilizowaniu frontu. Potem już do końca wojny czegoś takiego nie będzie, aczkolwiek w roku 45 na froncie wschodnim powtórzą się wypadki dokładnie takie same, jak my dzisiaj o tym rozmawiamy z punktu widzenia lipca czy sierpnia 44 roku. Kiedy te radzieckie armie pancerne w styczniu 45 roku pognają w kierunku tego Berlina, to też oderwał się od zaplecza. I też będziemy mieli taką sytuację, że jedyną realną sprawczą siłą hamującą dalsze postępy będzie niemieckie lotnictwo, które znowu paradoksalnie pod koniec stycznia 45 roku będzie panowało krótkotrwale nad obszarem operacji i znowu będą radzieckie meldunki, że przeciwnik dominuje w powietrzu, no bo żeśmy wyrwali się w ogóle, poszli do przodu, a nasze sokoły znowu gdzieś tam z tyłu zostały.
Norbert, dziękuję Ci ślicznie za przedstawienie tego ciekawego aspektu letnich walk w Polsce w 1944 roku i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historii. Dziękujemy wam bardzo również za wsparcie, jakiego udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.